Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Liban powinien być dla Bliskiego Wschodu wzorem pokojowego współistnienia religii, stwierdzono po wizycie w Watykanie premiera Haririego.
Wciąż rośnie liczba katolików na świecie, wynika z najnowszego rocznika Annuario Pontificio.
W Bogocie trwa Międzynarodowy Kongres poświęcony spuściźnie Jana Pawła II.
20 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Bliski Wschód potrzebuje sprawiedliwego i kompleksowego rozwiązania swych problemów, a Liban, dzięki zgodnemu współistnieniu chrześcijan i muzułmanów, powinien nadal być przykładem i przesłaniem dla regionu i całego świata. Do takich wniosków doszli dziś Ojciec Święty i nowy libański premier, który złożył wizytę w Watykanie. Saad Hariri został przyjęty przez Benedykta XVI, a następnie spotkał się z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji.
W programie rzymskiej wizyty libańskiego premiera nie przewidziano spotkań z włoskimi politykami. Zdaniem zwierzchnika największej wspólnoty chrześcijańskiej w Libanie, maronickiego patriarchy kardynała Nasrallaha Sfeira, szef rządu przybył do Watykanu, by potwierdzić, że Liban nie może istnieć bez chrześcijan. Na pojednawczy charakter wizyty wskazuje też fakt, że w jej przededniu rząd uznał uroczystość zwiastowania za święto narodowe. Ma ono przypomnieć o wspólnym dziedzictwie chrześcijan i muzułmanów, napisano w komunikacie prasowym. Islam bowiem czci Maryję i wierzy w dziewicze poczęcie Jezusa. Będzie to zatem święto jedności kulturowej i religijnej, co znajdzie wyraz we wspólnych obchodach o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym, ogłoszono w Bejrucie.
Saad Hariri ma 40 lat, jest muzułmaninem, synem zamordowanego w 2005 roku polityka i biznesmena Rafika Haririego. W latach 1994-2005 kierował założonym przez ojca potężnym koncernem budowlanym z siedzibą w Arabii Saudyjskiej. We wrześniu ubiegłego roku stanął na czele libańskiego rządu.
Osoba ludzka i jej dobro powinny zawsze stać w centrum wszelkiej aktywności usługowo-technicznej, w tym także transportu lotniczego. Mówił o tym Benedykt XVI, spotykając się w auli Pawła VI z kierownictwem i pracownikami włoskich instytucji nadzorujących i koordynujących tę dziedzinę, Krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Stowarzyszenia Obsługi Lotów. Ojciec Święty przypomniał, że w dzisiejszych czasach lotniska stały się prawdziwymi skrzyżowaniami dróg globalnej wioski, gdzie koordynacja przepływu samolotów i ludzi posiada niezwykłe znaczenie.
Jesteście powołani, by regulować i kontrolować ruch lotniczy oraz zapewnić funkcjonowanie krajowemu systemowi transportu w poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań państwa. Macie zagwarantować użytkownikom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwo lotów, przestrzeganie prawa, jakość usług lotniskowych, a także ochronę konkurencji w poszanowaniu środowiska. Wśród tych różnorodnych zadań warto przypomnieć, że w każdym przedsięwzięciu i działalności pierwszym kapitałem, który należy chronić i cenić, jest osoba w swej integralności. Ta zasada może się wydawać szczególnie złożona i trudna do realizacji w obecnym kontekście kryzysu gospodarczego, uderzającego także w lotnictwo cywilne oraz zagrożenia międzynarodowym terroryzmem, które bierze na cel także porty lotnicze i samoloty. Również w tej sytuacji należy pamiętać, że przestrzeganie pierwszeństwa osoby i troska o jej potrzeby nie tylko nie czyni usług mniej wydajnymi i dochodowymi, ale wręcz przeciwnie, gwarantuje ich prawdziwą skuteczność i jakość.
Benedykt XVI zwrócił też uwagę na ewangelizacyjny wymiar lotnictwa, z wdzięcznością przypominając rolę tego rodzaju transportu podczas papieskich podróży oraz działalność kapelanów lotniczych. Warto dodać, że na spotkanie z papieżem przybyli też przedstawiciele włoskiego rządu, minister infrastruktury i transportu Altero Matteoli oraz sekretarz stanu w prezydium Rady Ministrów Gianni Letta.
Liczba katolików na świecie rośnie powoli, ale nieco szybciej niż światowa populacja. Jest nas aktualnie 1,147 mln, czyli o 1,7% więcej niż przed rokiem. W sumie stanowimy 17,4% ludzkości. Dane te pochodzą z zaprezentowanego dziś Annuario Pontificio, czyli rocznika papieskiego zawierającego podstawowe dane o terytorialnej i osobowej strukturze Kościoła.
Co ciekawe, najszybciej w kościele rośnie liczba biskupów o ponad 1% rocznie. Aktualnie jest ich ponad 5 tysięcy. Jeśli chodzi o liczbę kapłanów, to redaktorom rocznika udało się zgromadzić dane z 2008 roku. Było ich wówczas 409 tysięcy. Światowe prezbiterium już się nie kurczy, ale jego wzrost jest bardzo powolny. Potrzeba było aż 9 lat, by liczba kapłanów zwiększyła się o 1%. Wciąż najwięcej duchownych jest w Europie, 47%. Pozytywnym zjawiskiem jest globalny wzrost liczby powołań do kapłaństwa, o 0,5% rocznie. Nie dotyczy to jednak Europy, gdzie odnotowano spadek o ponad 4%. Najszybciej liczba seminarzystów rośnie w Oceanii o 6,5% oraz w Azji o ponad 4%. Dramatycznie natomiast wyglądają statystyki dotyczące amerykańskich i europejskich zakonnic. W latach 2000-2007 ich liczba spadła o niemal 18% w Europie i o 13% w Ameryce. Sióstr zakonnych przybywa natomiast w Afryce i Azji o odpowiednio 21% i 16%.
Polityka jest powołaniem do troski o dobro wspólne i przyszłość społeczeństwa. Katolicy, domagając się etycznych działań w polityce, wcale nie występują przeciwko państwu. Wskazał na to watykański sekretarz stanu w czasie spotkania z włoskimi politykami związanymi z ruchem Comunione Liberazione, które odbyło się w Rimini. Kardynał Tarcisio Bertone podkreślił też znaczenie zaangażowania młodego pokolenia w życie polityczne.
Polityka jest dobrem ukierunkowanym na przyszłość. Młodzież nie może więc być tylko biernym widzem, ale powinna wziąć losy świata w swoje ręce i koncentrować się na czymś więcej niż tylko dzień dzisiejszy, stwierdził kardynał Bertone. Wskazał, że działania te powinny opierać się na Ewangelii i katolickiej nauce społecznej. Kościół nie daje jedynej i uniwersalnej odpowiedzi na wyzwania świata, ale oferuje kryteria pomagające w ich rozeznawaniu i podejmowaniu konkretnych działań w różnych dziedzinach życia. Watykański sekretarz stanu zauważył, że to właśnie młode pokolenie jest wezwane do tego, by katolicką naukę społeczną przełożyć na konkretne wybory i decyzje. Drogowskazem na tej drodze jest poszanowanie godności każdego człowieka i postawienie osoby ludzkiej w centrum wszelkich działań politycznych, zaznaczył kardynał Bertone.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Międzynarodowy Kongres o Wielkim Papieżu Janie Pawle II odbywa się w Kolumbii na Stołecznym Uniwersytecie Sergio Arboleda. Wśród 40 prelegentów niemal połowę stanowią Polacy. Teolodzy, filozofowie i politolodzy, a także byli współpracownicy polskiego papieża starają się opisać jego spuściznę w różnych dziedzinach.
Kongres został zorganizowany przez Uniwersytet Sergio Arboleda, na którym została powołana do życia pierwsza w Ameryce Łacińskiej katedra nosząca imię Ojca Świętego. Dyrektorem katedry i zarazem głównym odpowiedzialnym za kongres jest polski profesor Bogdan Piotrowski. Celem kongresu jest zainicjowanie międzynarodowej sieci ośrodków badających dziedzictwo Jana Pawła II. Jest ona również okazją do wymiany idei, dialogu pomiędzy specjalistami. Wszyscy prelegenci analizowali różne elementy nauczania Jana Pawła II, podkreślając ważność tytułu wielki. Kongres gromadzi ponad 500 osób z całego świata, z wszystkich największych ośrodków zajmujących się nauczaniem Jana Pawła II. Pośród gości specjalnych należy wymienić byłego prezydenta Republiki Kolumbii, Belisario Betancur, który podejmował Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Kolumbii w 1986 roku i który dał w czasie kongresu bardzo osobiste świadectwo tego spotkania. Z Bogoty dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Roskowski, obraz Maryi Niepokalanej.
Głos na kongresie zabrał kardynał Stanisław Dziwisz. Mówił o wkładzie Jana Pawła II w zmiany polityczne i społeczne na świecie. Nie mógł jednak uczestniczyć we wszystkich sesjach. Program jego wizyty w Kolumbii jest bowiem bardzo bogaty. Obejmuje m.in. spotkanie z prezydentem kraju i przyjęcie doktoratu honoris causa Stołecznego Uniwersytetu Ameryki. W poniedziałek kardynał Dziwisz uda się na Kubę.
Na rzecz małżeństwa i rodziny pod takim hasłem setki Portugalczyków wyszły na ulice Lizbony, aby zaprotestować przeciwko ustawie o związkach homoseksualnych. Parlament przyjął ją 11 lutego dzięki poparciu rządzących socjalistów oraz lewicy marksistowskiej. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Portugalii.
Platforma Cidadania Casamento, organizator manifestacji, domaga się zwołania referendum w sprawie legalności małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci, aby Portugalczycy mieli okazję wypowiedzieć się w tej kwestii zgodnie z duchem prawdziwego państwa demokratycznego. Manifestacja nie jest wymierzona w nikogo, chodzi o wolność tego narodu, aby zadecydował o losach kraju. Rząd musi słuchać narodu, zanim podejmie decyzje tak ważne, które dotykają pokoleń obecnych i przyszłych, powiedziała Isildo Pegado z platformy Ciudadanía e Casamento. Po wręczeniu parlamentowi ponad 90 tysięcy podpisów przeciwko ustawie, używamy teraz innej formy, aby wyrazić powszechną wolę, mianowicie manifestację publiczną. Jest to manifestacja na rzecz małżeństwa pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz rodziny jako struktury i komórki społeczeństwa, podkreśliła Isilda Pegado. Z kolei Manuel Moruziao, sekretarz konferencji episkopatu Portugalii, wyraził poparcie Kościoła dla tego ruchu, ponieważ wszystko, co prowadzi do umocnienia więzi rodzinnych i stabilności małżeńskiej, prawdziwego małżeństwa, Kościół to pochwala. Sobotnia manifestacja w Lizbonie zakończyła się wielkim świętem rodzinnym. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie już jest we Francji dniem tak zwanego decydującego wezwania dla młodzieży i dorosłych przygotowujących się do sakramentu chrztu. Wielki Post będzie dla nich ostatnim etapem przed chrztem, który otrzymają w noc Wigilii Paschalnej.
W czasie ceremonii każdy katechumen otoczony przez członków własnej wspólnoty oraz rodziców chrzestnych zostaje wezwany przez biskupa po imieniu i otrzymuje fioletową szarfę. Jako znak swojej gotowości do przyjęcia chrztu podpisuje specjalną księgę. Tego typu ceremonie będą miały miejsce dziś wieczorem w wielu miastach Francji i są zwieńczeniem 2- lub 3-letniego okresu przygotowań. W Paryżu, w katedrze Notre-Dame, uczestniczyć w niej będzie 311 katechumenów z różnych parafii. Najmłodszy z nich jest 18-latkiem, najstarszy ma lat 80. Jak sam mówi, prosi o chrzest, by mógł być złączony w wieczności ze swoją żoną. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W domu pielgrzyma przy parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się konferencja Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Tym razem spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń poświęcone było ewangelizacji. Jak powiedział ojciec Adam Schulz, odpowiedzialny za formację w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich, uczestnicy zastanawiali się, jak dzisiaj ma wyglądać ewangelizacja różnych wymiarów życia społecznego czy zawodowego.
Ta konferencja z jednej strony ona rzeczywiście ma dopomóc tym, którzy zaczynają ewangelizować, czy chcą bardziej świadomie podjąć tę ewangelizację, a z drugiej strony jest takim zebraniem owoców, doświadczeń, dzielenie się tymi doświadczeniami. Tutaj nie ma recept. My wszyscy poszukujemy, jak dzisiaj ewangelizować miejsce pracy, jak ewangelizować środowisko życia ekonomicznego, czy politycznego, czy też rodzinnego.
Konferencja o ewangelizacji to kolejny etap recepcji 3. Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który odbywał się w latach 2005-2007. Kilkanaście indeksów na katolickie uczelnie wyższe i atrakcyjne upominki rzeczowe to główne nagrody dla zwycięzców 14. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jest on organizowany przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Jak podkreślił Marcin Kluczyński z zespołu koordynatorów konkursu, ta inicjatywa ma zachęcić młodych do uczynienia z Biblii księgi życia.
Celem organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest zachęcanie młodych do sięgania po Ewangelię. Naszym marzeniem jest to, żeby młodzi tą prawdę zawartą na kartach Ewangelii wcielali w swoje życie, żeby ta przygoda z Pismem Świętym nie kończyła się na rywalizacji konkursowej, ale była czymś więcej.
Co roku konkursowi Wiedzy Biblijnej towarzyszy inny zakres tematyczny. Tym razem uczniowie studiować mają pisma janowe, obejmujące Ewangelię, listy i Apokalipsę. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmowane są do 28 lutego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.